Witamy wszystkich na dzisiejszym naszym zebraniu, pierwszym zebraniu w nowym roku, na którym to chciałbym z braterstwem podzielić się tematem pod tytułem Moab, miednicą moją do obmywania. Takie słowa możemy przeczytać w psalmie 108, a w wersecie 10, jeżeli ktoś korzysta z innych przykładów niż na przykład Biblia Warszawska, to może to być psalm 108, a werset 9, bo tam jest przesunięcie w niektórych przykładach o jeden werset, bo różnie zaczynają liczyć w psalmach, więc 108:10, ewentualnie 108:9. Moab, miednicą moją do obmywania. Tak uznałem, że na wykład, na pierwszym zebraniu w nowym roku będzie to dobry temat, dlatego zdecydowałem się nie kontynuować tego cyklu, gdzie już wygłosiłem 3 wykłady na temat powstawania z umarłych, bo w tym cyklu dzisiaj należałoby mówić o tym, a oświeci cię Chrystus, jak się ocucisz i powstaniesz z martwych, to o tym sobie porozmawiamy innym razem. A tak dzisiaj Moab, miednicą moją do obmywania, dlatego też takie myśli poruszę. Jakbym chciał zachęcać braterstwa do tego, żeby właśnie w tym roku, który się rozpoczął, uczynić Moab miednicą swoją do obmywania. Może w większym stopniu niż w poprzednich latach, bo to cenna rzecz dla chrześcijanina, jeżeli potrafi Moab uczynić miednicą moją do obmywania. Kim był ów Moab? Znamy takie hasło w Biblii Moab, nazwę też Moabici, nazwa ludu zamieszkającego na tamtych terenach Bliskiego Wschodu, niedaleko Izraela. Skąd się wziął ten naród Moabici? No to potomkowie Moaba. Był taki człowiek w starożytności, nazywał się Moab. Kim on był? Był on synem Lota, zrodzonym z kazirodczego związku z jego najstarszą córką. No a wiemy, kim był Lot. Lot był bratankiem Abrahama. Tak, czyli te dwa narody były spokrewnione ze sobą, no bo Izraelici wyszli z linii Abrahama poprzez Izaaka, Jakuba, a Moabici wyszli od Lota, no, który był blisko spokrewniony z Abrahamem. Moabici zamieszkiwali żyzne wzgórza koronujące wschodnią stronę przepaści Morza Martwego, czyli nad Morzem Martwym mieszkali na żyznych wzgórzach. Ziemia ta leżała bezpośrednio na drodze wielkiej wędrówki Izraela z Egiptu do Kanaanu. Gdy Izraelici wędrowali po wyjściu z niewoli egipskiej, no to tak droga szła, że pasowało im przejść przez ziemię moabską. Niestety nie dostali od Moabitów pozwolenia na przejście przez tą ziemię. Trzeba powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że Moabici nie należeli do tych narodów, które Bóg kazał zniszczyć Izraelitom przy wchodzeniu do ziemi obiecanej, czy też nawet jeszcze wcześniej pod koniec wędrówki, bo też Izraelici wtedy już wybijali całe narody. Moabitów to nie dotyczyło, że także wprost mieli zakaz atakowania Moabitów. Bóg im nie pozwolił na to, ze względu na to pokrewieństwo, jakie mieli z Izraelitami i ze względu na to, że Bóg tą ziemię moabską dał Moabowi na zamieszkiwanie. Więc teraz nie jest tak, że zmienił zdanie i teraz chce tą ziemię zabrać. Czytamy o tym w Księdze Sędziów w rozdziale 11, wersety 17-18. Możemy sobie to odczytać. Księga Sędziów, rozdział 11, wersety 17 i 18. Czytamy takie słowa. A może od 16 wersetu będziemy mieli kontekst. Lecz gdy Izrael wychodził z Egiptu przez pustynię aż do Morza Czerwonego i przyszedł do Kadesz, wtedy Izrael wyprawił posłów do króla Edomu, mówiąc: pozwól mi, proszę, przejść przez twoją ziemię. Lecz król Edomu nie pozwolił. Posłał także do króla Moabu i on nie pozwolił. Izrael więc pozostał w Kadesz. Mamy tutaj o dwóch narodach. Nas interesuje ten Moab. Edom to też Edomici, to jeden z narodów, których Izraelici nie mieli atakować, bo to też bliscy krewniacy tu narodu izraelskiego, a nawet bliżsi niż Moabici, bo Edom, wiemy, Edom to przydomek, jaki otrzymał Ezaw, brat Jakuba, więc tutaj ten związek był jeszcze bliższy, bo od Jakuba naród izraelski, a od Ezawa Edomici wyszli, więc obydwa te narody spokrewnione z Izraelem odmówiły im przejścia przez swoją ziemię. I czytamy dalej w wersecie 18. A gdy szedł przez pustynię, obszedł ziemię Edomu i ziemię Moabu i przyszedł od wschodniej strony ziemi Moabu i rozbił obóz za Arnonem, lecz nie wszedł w granicę Moabu, bo Arnon jest granicą Moabu. Więc Izraelici musieli sobie wydłużyć drogę. Zamiast przejść prosto, to musieli pójść naokoło i te dwie krainy okrążyć, ominąć, więc droga się wydłużyła. Tutaj możemy jeszcze wspomnieć o tym, że Moabici nie wiedzieli wcale o tym, że Izraelici mają zakaz ich atakowania i że nie wolno im nie tylko ich wybijać, ale nie wolno ich nawet złupić. Nie mają prawa niczego zniszczyć. Bóg gdy mówił im, że gdy będą przechodzili przez tą ziemię, to pójdą traktem, czyli nie wolno iść im przez pola, no bo przecież stratowaliby zboża. I za cokolwiek będą korzystać, woda czy pokarm, mają płacić, a nie kraść, czy też zabierać siłą sobie. No, Moabici o tym nie wiedzieli. Królem Moabu wówczas był niejaki Balak, którym się już pewnie kojarzy ta historia. I Balak tak bardzo bał się tych Izraelitów idących od strony Egiptu i przechodzących obok jego ziemi, że aż wynajął Balama, ściągnął go z dalekiej Mezopotamii, żeby ten przepchnął Izraelitów i chciał ich wtedy zaatakować zbrojnie i zniszczyć. Znamy tę historię z Balamem, oślicą i tak dalej. Kiedy to mu się nie powiodło Balakowi, no to Moabici przebiegle wprowadzili Izrael w pułapkę bałwochwalstwa, i wtedy spotkała kara Izraelitów za to, więc w taki sposób tutaj stąd wzięli się Moabici. Taka była ich relacja z narodem izraelskim. I na Moab możemy patrzeć jako na ilustrację z pożytecznymi lekcjami dla nas wszystkich. Moab cały czas, przez wiele lat zagrażał Izraelowi. Już od samego początku, tutaj widzimy to pułapka bałwochwalstwa, w jaką ściągnęli Izrael, za co Izrael spotkała kara. Przez późniejsze stulecia, okay, bo tutaj widzę, wszyscy patrzą na tą stronę, to mnie rozprasza. Przez późniejsze stulecia także zagrażali Izraelowi tutaj, ale ostatecznie zostali zupełnie podbici i podporządkowani Izraelowi. Dokonał tego król Dawid, czyli to wiele stuleci później, bo przez cały okres sędziów Moabici stanowili zagrożenie dla Izraelitów. Więc, ale zostali ostatnio podporządkowani i stali się czymś tak budzącym pogardę i wzgardę, że w psalmie 108:10, tym właśnie naszym głównym wersecie, Moab został porównany do skromnej miednicy, czyli do miski, w której ludzie myją swoje stopy. Na Bliskim Wschodzie myto ręce i stopy, używając miski i dzbana. Nikt z mieszkańców tamtej części świata nie mył się w stojącej wodzie. Musiała być ona czysta i bieżąca. No, w dzisiejszych czasach my ręce tak samo myjemy, jak ktoś przychodzi, bo był na przykład na mieście, jak tak potocznie mówiąc, wraca do domu, myje ręce. Stopy, no nikt od razu nie idzie myć stopy, a to dlatego, że trochę inaczej wygląda nasze życie i inaczej wygląda teren, w którym żyjemy. Nie żyjemy na terenie pustynnym, gdzie jak wszyscy wiedzą, specyfiką terenu pustynnego jest to, że jest dużo piasku. A piasek to takie drobinki, które no, wszędzie się wpychają. Gdybyśmy nawet... A druga rzecz, jakie obuwie nosimy? Oni chodzili w sandałach, a w sandałach stopy się brudzą, no bo większość takiej stopy jest odkryta i piasek dochodzi. Powiem tak, my nawet nosząc nasze zakryte obuwie, gdybyśmy chodzili po piasku, to i tak ten piasek w środku byłby, bo on się wszędzie przenika. Więc też musielibyśmy te stopy myć, ale że nie mieszkamy na terenie pustynnym, a poza tym mamy asfalt, mamy chodniki i nawet po takiej naszej ziemi to rzadko się chodzi. Najczęściej chodzi się po czymś, co już zostało pokryte jakąś powierzchnią zabezpieczającą i ułatwiającą chodzenie. Więc stopy takiego blisko wschodniego wędrowca, jak on przyszedł z takiej wędrówki, no były brudne, po prostu były brudne i ten piasek nawet było czuć, to było niekomfortowo komuś takiemu, nawet gdyby nie chciał powiedzmy myć, to sam dyskomfort, jaki odczuwał, zmuszał do tego, żeby te stopy po przyjściu do domu umyć po jakiejś wędrówce. Więc my to przy użyciu miski i dzbana. Ze dzbana polewaną wodę, a do miski ta brudna woda ściekała. Więc do tego zostaje porównany przez Dawida Moab. Moab miednicą moją do obmywania. Czyli jest takim czymś niskim, skromnym, co może służyć no, tylko do takiego mocno podrzędnego zadania, jakim jest mycie stóp. Jak Moab może być miednicą? No, to trzeba odpowiedzieć na, żeby odpowiedzieć na to pytanie, to trzeba odpowiedzieć na pytanie, co przedstawia nam Moab. My jesteśmy dziećmi Izraela przez wiarę, tak jak Żydzi byli dziećmi Izraela, no takimi literalnymi dziećmi Izraela, bo pamiętajmy, że Jakub, który jest protoplastą narodu izraelskiego, otrzymał od Boga imię Izrael, że tak go nazwał, dlatego 12 synów Jakuba to było mówione, że to dzieci Izraela. Czy oni byli dziedzicznie, cieleśnie dziećmi Izraela, my jesteśmy dziećmi Izraela przez wiarę w Chrystusa i w nim otrzymaliśmy naszą ziemię obiecaną, to przyszłe królestwo. Moab, trzeba powiedzieć, nie znajdował się w Kanaanie, czyli w ziemi obiecanej. On był tylko na drodze wędrówki do ziemi kananejskiej, która była dla Izraelitów ziemią obiecaną, którą mieli posiąść. I Moab nie został dany Izraelowi na własność. Tak jak mówiłem, Bóg zakazał im atakowania, zdobycia tych terenów. One miały pozostać terenami moabskimi. Został tylko podbity później na wojnie i stał się poddany królowi żydowskiemu, od króla Dawida, czyli innymi słowy coś w rodzaju lenna, jak myśmy to określali w historii takiej bardziej nowożytnej, czyli ktoś taki lud uznawał zwierzchność króla izraelskiego i jakąś daninę płacił co roku temu królowi, ale nie był częścią ziemi obiecanej i nie był tak częścią tego właśnie, co Bóg obiecał Izraelowi. W ten sposób innymi słowy, Moab reprezentuje świat. Możemy powiedzieć często ten nominalne chrześcijaństwo, w którym żyjemy, bo to najczęściej to, dla nas to jest ten świat. Często jak mówimy świat, to mamy na myśli nominalny system chrześcijański. Izraelici go cieleśli w końcu podbili. Tak samo nasza wiara ma podbić ten świat, umożliwiając nam mówienie ten nasz świat, no bo podbity przez nas, dla użytecznego, potrzebnego celu, mamy z niego odpowiednio korzystać. Znamy 1 Jana 5,4, który mówi, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. Wiara nasza ten świat ma zwyciężyć. Dzięki wierze możemy przemienić złotego świata, nasze utrapienia i przekrości w tym świecie, na piękne zalety. Właśnie przekuć je na piękne zalety charakteru. Dlatego wiara, jeżeli ktoś jest człowiekiem wierzącym, mocno wierzącym, czyli w pełni ufającym Bogu i starającym się z całych sił żyć zgodnie z zasadami wyznawanej przez siebie wiary, to takie właśnie zwycięstwo osiąga i to, co go spotyka ze strony tego świata, w kontaktach z tym światem, potrafi wtedy zamienić na piękne zalety charakteru. Przykładamy do tego świata małą wartość, gdyż jest on niczym więcej jak tylko naszą miednicą. Chętnie go używamy do tego, by służył świętemu celowi. To, co posiadamy najlepszego, poza naszym duchowym dziedzictwem, które jest oczywiście największą wartością, to co innego posiadamy najlepszego, jest położone pod naszymi stopami, gdyż pragniemy utrzymywać to na właściwej, poddanej pozycji. Rzeczy tego świata nie są koroną naszej głowy, ani pociechą naszego serca, ani przepasaniem naszych bioder, tutaj używając terminów biblijnych. Dają nam one nieco wygody, za którą dziękujemy Bogu, lecz to tylko dla naszych stóp, naszej niższej natury, tej cielesnej, ziemskiej natury. Nasza głowa i serce znajdują o wiele szlachetniejsze radości, a tymi radościami jest prawda i jej duch. To jest to, co powinno chrześcijanina najbardziej radować. Nie te rzeczy ziemskie, które są, no, dają wygodę ciału tej naszej niższej naturze, ale nie przyczyniają się do rozwoju duchowego i do zdobycia duchowego dziedzictwa, jakim jest życie wieczne w raju na ziemi. Chociaż Moab jest rzeczą godną pogardy w porównaniu z błogosławieństwami wynikającymi z naszego przymierza, to jednak jest z niego pewien użytek. Tak jak miednica ma swą niezbędną funkcję, tak samo ten podły świat może się w ręku Boga przez wiarę stać środkiem w oczyszczaniu ludu Bożego. Jego utrapienia i kłopoty przyczyniają się do naszego obecnego i wiecznego dobra. No, tak jak mówi Rzymian 8:28, znany nam wszystkim werset, tym, którzy miłują Boga, wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu. Znamy te słowa. Tym, którzy miłują Boga, wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu. Czyli także ten świat, on się mieści we wszystkich tych rzeczach, może pomóc w oczyszczaniu ludu Bożego. Tak jak miednica nie jest niczym, czym by się starożytny Izraelita szczycił, ale była potrzebna, bo w niej mógł sobie umyć nogi, jak wracał z wędrówki. To nie musiała być długa wędrówka, wystarczyło przejść stosunkowo niewielki odcinek trasy, by później potrzebować umycia nóg. Nie było to coś, co stawiał na stole, żeby pokazywać, jak goście przyjdą w odświętny dzień, tylko chował gdzieś, żeby tego nie było widać, ale miało to swoją niezbędną funkcję i było potrzebne. Tak samo ten świat też jest potrzebny chrześcijaninowi dla jego rozwoju. Trzeba go odpowiednio wykorzystać. Chociaż tego świata i jego prób nie można przyrównać do wody, która oczyszcza nasze stopy, bo w celu znalezienia takiego oczyszczającego strumienia to musimy szukać o dużo wyższego źródła, lecz jakim jest prawda Boża? Lecz świat można porównać do miednicy, w której nasze stopy są symbolicznie umieszczane podczas procesu mycia. Cały świat wraz ze swoimi bogactwami był dla Ezawa jedynie miską soczewicy, niczym więcej. Lecz Jakub należący do Boga ma lepszy dział, gdyż ma pierworództwo. Najgorsze rzeczy, jakie nas spotykają, są lepsze niż najlepsze rzeczy świata, gdyż urąganie Chrystusowe jest większym bogactwem niż wszystkie skarby Egiptu, który też jest symbolem świata. Tak samo jak Moab jest symbolem świata, tak samo i Egipt jest symbolem świata. Jak mamy wyjście Izraelitów z Egiptu, ładnie pokazuje wyjście ludu Bożego z tego świata. A więc Moab świat jest jedynie naszą miednicą. Tak więc skoro Moab reprezentuje nienawróconych ludzi, bo to jest właśnie ten świat, wśród których żyjemy, dobrze czynimy, gdy tak jak dzieci Izraela w swojej wędrówce do Kanaanu zostawiamy ich samym sobie, nie ingerujemy w ich sprawy, nie żyjemy tym, czym oni żyją. Tak jak Izraelici obeszli ich ziemię, nie ingerowali w to, chociaż gdy ci odmówili im pomocy, no to zostawili ich i poszli swoją drogą. Ich dziedzictwo nie jest naszym dziedzictwem, ani ich radości nie powinny być naszymi radościami, ani ich Bóg nie jest naszym Bogiem. Możemy zauważyć, jak bardzo jest to prawdziwe w dzisiejszych czasach, kiedy to materializm, będący Bogiem tego świata, trzeba powiedzieć, dla wielu ludzi, zaciera pierwiastek duchowy w człowieku i sprawia, że człowiek w swoim życiu ogranicza się tylko do tego, co widzialne, tylko do tego, co tu i teraz, tylko to się dla niego liczy, a zapomina o wieczności, o życiu przyszłym, o tym, że to jego życie, które teraz prowadzi, będzie miało wpływ na to, jak ustawi się w przyszłości, czy uzyska życie wieczne, czy też nie. Ponieważ nie możemy odseparować się zupełnie od grzeszników, musimy wszędzie odczuwać wokół nas wpływ ich postępowania. No wiemy, że tak jest. Mądrze postąpimy, jeśli będziemy uważać, by nie było to ze szkodą dla nas. Wręcz przeciwnie, przy udziale boskiej opatrzności kontakt z tym światem może przynieść nam pożytek. Wbrew naturalnemu biegowi spraw, lecz nie wbrew wierze, ten bezbożny świat może być nam pomocny we wzroście w świętości. No i to jest rzeczywiście wbrew naturalnemu biegowi spraw, bo naturalny bieg spraw jest taki, że obracanie się w bezbożnym świecie kala człowieka i sprawia, że on się deprawuje, tak jak nawet mówi polskie przysłowie, z kim przystajesz, takim się stajesz. Ale dzięki wierze, bo wiara zaprzecza ludzkiej logice i dzięki wierze można osiągnąć rzeczy, które są według ludzkiego rozumu niemożliwe, bo potrzebne byłyby odwrotne okoliczności i odwrotny sposób postępowania, ale dzięki wierze ten bezbożny świat może być pomocny we wzroście świętości. Sam nie będąc święty, może chrześcijanowi pomóc we wzroście do świętości. Bo wiemy, że on jest kalający, tak jak było w przypadku Izraela, bo Moab nie tylko doprowadził Izraela do rozpustnego, pożądliwego życia, lecz również zachęcał do składania ofiar bogom moabskim. Ten starożytny Izrael przodował w plugawieniu i deprawowaniu Izraela. I tak samo ten dzisiejszy świat, tak, że nas zachęca do składania ofiar swoim bogom. Jego wpływ jest taki, na ten naturalny wpływ, że on skłania nas do tego, pobudza, by postępować tak, jak postępują ludzie tego świata. Składać ofiary, czyli służyć. Służyć temu, czemu oni służą. No a dzisiejszy świat to jest służenie samemu sobie w najwyższym stopniu. Wielu ludzi jest tutaj bałwochwalcami w ten sposób, że Boga uczyniło z samego siebie. I służą sami sobie i sami sobie swoim pragnieniom, zachciankom oddają najwyższą cześć. I to są bałwochwalcy. Chociaż nie oddają czci żadnemu posągowi wyrytemu z kamienia. Inni służą jeszcze innym tutaj bogom niewłaściwym. I ten wpływ pobudza do tego, by się upodabniać do nich. Natomiast wielkim wyczynem jest wiary to, że gdy coś, co z natury deprawuje, jest zamieniane w miednicę do oczyszczania. By ten Moab, by ten kontakt z tym światem zamienić w miednicę do oczyszczania, czyli coś, co będzie uświęcające, potrzebna jest wielka wiara, bo bez wiary to ludzka logika pójdzie, czyli obracasz się w zdeprawowanych kręgach, sam się deprawujesz. Tak działa, tak to jest naturalny bieg spraw. Ale jeżeli jesteś człowiekiem wierzącym, to możesz wykorzystać to zdeprawowane środowisko, otoczenie, w którym się znajdujesz, do tego, by się uświęcać. I ten deprawujący świat może stać się pomocny dla nas na kilka sposobów. Po pierwsze, jeśli posiadamy pobożnego ducha, to niepobożni ludzie mogą być nam przydatni, ponieważ często możemy zobaczyć w niepobożnych, czym jest grzech. Łatwiej jest zrozumieć coś, jeżeli się to zobaczy. Nie? Każdy, gdy opowiada o czymś niesamowitym, to jak ma możliwość pokazania tego, to on mówi, chodź ci pokażę. Bo jak ktoś sam zobaczy, to nawet jest mu łatwiej uwierzyć w tą rzecz. Łatwiej jest zrozumieć, tak jak mówi angielskie powiedzenie, że obraz jest warty 1000 słów. Czyli jeżeli musiał być 1000 słów, czyli bardzo wiele powiedzieć, żeby ktoś uzyskał takie pojęcie, jakie uzyska z jednego spojrzenia na coś, jak sam to zobaczy. Więc mamy pouczenie na temat grzechu, tego czym jest, ale jak zobaczymy, to tym łatwiej będzie nam to zrozumieć. Możemy powiedzieć, że są tacy bezbożni latarniami na skałach, ostrzegającymi nas przed niebezpieczeństwami. Kiedy czytamy, iż pycha zmieniła Lucyfera w szatana, no to znajdujemy bardzo praktyczną lekcję skłaniającą do pokory. Czytając o zeświadczałym Ezawie, czy zatwardziałym Faraonie, nieposłusznym Saulu, czy też odstępczym Judaszu, czy chwiejnym Piłacie, uczymy się unikać skał, na których oni się rozbili. Tutaj. I każdemu, to takie mamy przykłady biblijne, tak, z czytania, a teraz możemy także z obserwacji współcześnie żyjących ludzi. Każdemu, kto był kiedyś niewolnikiem alkoholu, łzy napłyną do oczu, gdy zauważy innego, który w ten sposób staje się niewolnikiem. I będzie wtedy dziękował Bogu bardzo uniżenie, że jego łaska go zmieniła. Nie będzie to coś takiego jak u faryzeusza, schlebianie sobie, lecz uznanie z głęboką pokorą tego, co uczyniła w nim łaska Boża. Grzech, który widzimy, jak skaża innych, wciąż leży w naszej upadłej naturze i potrzebuje jedynie odpowiedniej pory, by wyrosnąć. byliśmy dziećmi gniewu, tak samo jak inni, skażeni i wyobcowani od Boga. Nasze grzechy mogą być inne, ale mimo to wszyscy bez wyjątku jesteśmy ukształtowani w nieprawości. Tak jak to napisał apostoł Paweł w Rzymian 17:18, gdzie mówi tak: wiem tedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim, dobro. Mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. Taka myśl apostoła Pawła. Zawsze chce czynić dobro, ale nie zawsze mu to wychodzi. Bo tak tutaj, że nie, bo w jego ciele, w jego właśnie tej cielesności, to jest grzech. Nie mieszka dobro i to sprawia, że te dobre intencje, pragnienia nie są w stanie przełożyć się w 100% na dobre postępowanie, tylko w postępowaniu pojawiają się złe rzeczy, bo w jego ciele nie mieszka dobro, albowiem brakuje czasami wykonania tego, co dobre. Stara natura pozostaje w nas do takiego stopnia, że gdyby Bóg nas opuścił, szybko stalibyśmy się jak niepobożni. Bez boskiej łaski potknęlibyśmy się i upadli. Można tutaj zacytować słowa Johna Bradforda, angielskiego męczennika za wiarę z XVI wieku, spalonego na stosie za swoją wiarę. On, kiedy zobaczył człowieka skazanego, prowadzonego na miejsce egzekucji, to zapłakał nad nim, a zapytany dlaczego, dał taką odpowiedź: gdyby nie łaska Boża, tam szedłby teraz John Bradford. Gdyby nie łaska Boża, nie prowadziłby takiego świątobliwego życia, a prowadził bardzo świątobliwe życie, także na uczelni, gdzie wykładał, znany był jako święty Bradford. I nie było to przezwisko, tylko wyraz uznania dla świętości jego życia, które było oczywiste dla wszystkich, którzy go znali, w środowisku których się obracał. Wiedział on bowiem, pomimo tego, że tak bardzo był świątobliwy w oczach innych, to on sam wiedział o tym, że w jego sercu znajduje się zło, które tego przestępcę doprowadziło do haniebnego końca. I gdyby nie łaska Boża, gdyby nie to, że od młodości swojej oddał się Bogu, studiował Jego Słowo i kroczył Jego śladami, to mógłby tak samo teraz skończyć jak ten przestępca prowadzony na miejsce egzekucji. Czy wielu z nas nie mogłoby pomyśleć podobnie, gdzie bylibyśmy teraz, gdyby nie prawda, gdyby nie łaska Boża? To co robilibyśmy teraz, czy jeszcze w ogóle żylibyśmy? Bo prawda jest taka, że bardzo niewiele potrzeba do tego, by się stoczyć, wpaść w rynsztok, czy też pójść na dno. Można by zacytować pewne przykłady. Tutaj pamiętam jednego brata, obecnie już nie żyjącego ileś lat, który o tym mówił, że nawet prawda uratowała, poznanie prawdy i pójście za nią to sprawiło, że wciąż żyje, bo zanim jako młody człowiek, zanim poznał tą prawdę, to miał niebezpieczne hobby. Znaczy nie, nic przestępczego, to całkowicie rzecz legalna, tylko no, rozrywka niebezpieczna, gdzie dochodzi do wypadków i można, robiąc to, zginąć. Poznawszy, to była jego pasja, której chciał się oddać i zawodowo coś takiego w życiu czynić. Postanowił z tego, znaczy oczywiście jak poznał prawdę, to zrezygnował z tego i zajął się innymi, że w inny sposób postanowił zarabiać na życie spokojną pracą, a nie jakimiś sportowymi, niebezpiecznymi wyczynami. Więc kiedy dostrzegamy u innych pewne grzechy, powinny one posłużyć nam za poważne ostrzeżenie, za przestrogę, ukazującą nam potrzebę naprawienia tych samych rzeczy w sobie samych. Czy jak widzimy wady u innych, to nie powinniśmy sobie myśleć, że jesteśmy lepsi i cieszyć się z tego powodu? Lecz gdy widzimy zło, powinniśmy natychmiast ustanawiać czujną straż, byśmy nie popadli w to samo. Tak jak pisze apostoł Paweł w liście do Galatów w 6 rozdziale, że jak idziesz napominać tego, który został pochwycony w grzechu, czyli który publiczny grzech dokonał, to uważaj na samego siebie, żebyś nie był kuszony, bo to nie jest tak, że ty jesteś bez grzechu, a tamten jest grzesznikiem. Więc jeżeli tak będziemy czynili, to wtedy będziemy używali Moabu odpowiednio, czyli jako swojej miednicy. Widzimy w tym świecie ludzi pragnących władzy, pragnących przyjemności, pragnących pieniędzy. Boga z pewnością nie ma w ich myślach. Widzimy też człowieka próżnego, który szczyci się głośno i uwielbia mówić o umiłowanym sobie samym. I tutaj wychwalać samego siebie, jaki to wspaniały jest. To także powinno być lekcją dla nas, żeby wszelkie takie rzeczy z siebie odsuwać. Możemy mieć sąsiada czy kolegę w pracy, który jest posępny, który wypowiada nieuprzejme słowa i przysparza sobie wrogów. Wtedy mamy tutaj taką przestrogę, by takimi nie być, by rozwijać sobie inne usposobienie. Uprzejme, pogodne, dobrotliwe, zadowolone zawsze, bez względu na okoliczności, w jakich się możemy znaleźć. Gdyby jakiś człowiek wpadł do dołka przez nieuważne chodzenie po niebezpiecznej ścieżce, jego upadek powinien być dla nas nauką. Nie muszę wpaść w tę dziurę, by wiedzieć, że jest to niebezpiecznie. Powinniśmy się uczyć z błędów innych, bowiem nikt nie żyje wystarczająco długo, by sam mógł je wszystkie popełnić. Więc lepiej się uczyć przez pouczenie niż przez doświadczenie, bo niektóre rzeczy są oczywiste, jeżeli się uważa, jeżeli się nad tym zastanowić, to łatwo można zauważyć, że one są niewłaściwe i nie powinno się w tą drogą iść, nie powinno się ich czynić i lepiej zrezygnować na samym początku, niż dopiero przez doświadczenie uczynić, później doznać gorzkich, cierpkich owoców tego, ponieść konsekwencje. No tak, to było niewłaściwe, to już tak nie będę czynił. Nikt z nas nie żyje tak długo, by sam mógł popełnić wszystkie błędy. Doświadczenie jest uzyskiwane przez nas w trakcie naszego życia, możemy powiedzieć, jest esencją cierpienia, czyli lekcjami, jakie wyciągnęliśmy z tego, co wycierpieliśmy, z tego, co przeszliśmy w naszym życiu. Sam wielki mąż Boży, jakim był Jan Wesley, powiedział: kiedy byłem młody, wszystkiego byłem pewien. I tutaj przerywam cytat, to taka jest właśnie cecha młodości. Jak człowiek przestaje być dzieckiem, a robi się młody, to bardzo wielu ludziom wydaje się, są pewni wszystkiego, wszystkich poglądów, to są jedyne słuszne, nie może być innego. To czy tamto robią najlepiej, nie ma nikogo innego, kto lepiej by się na czymś znał niż oni. Więc wracamy, to jeszcze raz ten cytat. Kiedy byłem młody, wszystkiego byłem pewien, lecz po kilku latach, pomyliwszy się 1000 razy, nie byłem nawet w połowie tak pewny większości rzeczy jak wcześniej. Obecnie prawie niczego nie jestem pewny, prócz tego, co Bóg mi objawił. Taką naukę z doświadczenia podawał wielki mąż Boży, jakim był John Wesley. W tym kontekście przypomina mi się jeszcze kiedyś, jak czytałem słowa jakiegoś muzyka dość znanego. Mówię o muzyce klasycznej. Tutaj nie pamiętam, jak się nazywa, ale to chyba to był jakiś dwudziestowieczny, dość sławny muzyk, który będąc już sędziwym człowiekiem powiedział takie słowa. Kiedy miałem lat 20, mówiłem ja. Kiedy miałem lat 30, mówiłem ja i Mozart. Kiedy miałem lat 40, mówiłem Mozart i ja. Teraz mówię tylko Mozart. Mozart był największym muzykiem, jaki kiedykolwiek żył. A jak byłem młody, miałem lat 20 i opanowałem w dobrym stopniu, bo ćwicząc i mając talent w tą stronę i dobrze grałem, wydawało mi się, że ja jestem największym muzykiem, największym kompozytorem. A dopiero im głębiej się przez całe życie wgłębiał, to zauważał, że wcale nie jest taki wielki. To też jest właśnie lekcja płynąca z doświadczenia. Szekspir napisał, że doświadczenie jest klejnotem i musi nim być, gdyż często jest kupowane za niezmiernie wysoką cenę. Za mądrość płynącą z doświadczenia płaci się często wysoką cenę, no, którą jest to właśnie cierpienie i ból, który ktoś przechodzi, żeby to doświadczenie, tą mądrość życiową, bo to możemy też, w takim znaczeniu używamy tutaj słowa doświadczenie, a nieroztropni często lekceważą ostrzeżenia wynikające z losów innych. Marnują się one w przypadku nierozważnych. Muchy widzą swoje towarzyszki ginące w lepie, ale mimo to same do niego zdążają, bo nie mają rozumu. zupełnie i nie są w stanie przewidzieć konsekwencji takiego postępowania, że jeżeli tam inne muchy, bo coś się tak ciągnie je zapach, to i widzą zbliżając, że tam inne muchy w tym ugrzęzły, ale nie są w stanie wyciągnąć żadnych wniosków, bo to jest brak rozumu. Mieliśmy, bo to są owady, czyli no osoby bardzo stworzenia bardzo niskiego rzędu. Im wyższego rzędu stworzenia ziemskie, cielesne, no to tym większy rozum posiadają. Mieliśmy jakiś czas na badaniu naszym tygodniowych o ptakach, że ponoć ptaki widząc zastawiane pułapki na nie, to później nie wpadają, no ale ptaki, a owady, ptaki istoty dużo wyższego rzędu i no, mają dużo bardziej rozwinięty rozum, który umożliwia im przewidywanie, więc im istota wyższego rzędu, to tym więcej rozumie i potrafi działać, więc człowiek będący istotą najwyższego rzędu tutaj na ziemi, wśród ziemskich istot, to tym bardziej powinien rozumu swojego używać i wyciągać lekcje nie tylko z doświadczenia, ale także z pouczenia, jakie ma w Biblii i z obserwacji, bo o tym teraz mówimy, z obserwacji tego, jak postępują ci, którzy lekceważą, mają sobie za nic boskie przykazania, boskie prawo. Jeśli wyciągamy odpowiednie lekcje z błędów innych, to możemy uzyskać poznanie zła z obserwacji, nie z doświadczenia, bo z doświadczenia jest bolesne, a nie zawsze konieczne. Jeżeli tak czynimy, czyli wyciągamy odpowiednie lekcje z błędów innych, to możemy prawdziwie powiedzieć: Moab jest miednicą moją do obmywania. Druga korzyść płynąca z Moabu jest taka, że często możemy dostrzec u niepobożnych złe skutki grzechu. Często mamy możliwość obserwować u niepobożnych nie tylko grzech i nieposłuszeństwo, lecz także jego gorzkie wyniki. Dzięki boskiej łasce powinno nam to tym bardziej pomagać w jego unikaniu. Na tym etapie grzech nie jest już nieznanym ziarnem wątpliwej natury, gdyż widzimy jego owoc. Niepobożni ludzie przeważnie nie są szczęśliwi. Prawdziwe, dające pokój szczęście omija ich, a ich radości przychodzą i odchodzą z godziny na godzinę. Życie dla wielu kończy się rozpaczą, nawet dla tych, którzy odnieśli wielki sukces. Lepiej jest obrać drogę Bożą, tak jak mówią przypowieści Salomonowe 3:17, mówiąc o mądrości, mówią: jej drogi są drogami rozkoszy, a wszystkie jej ścieżki wiodą do pokoju. Widzimy także, obserwując ludzi wśród nas żyjących, że wielu marnuje cenny czas, tak jak gdyby mieli go w nadmiarze. Jako chrześcijanie nie mamy życzenia błąkać się i marnować całe lata swojego życia. Gdyby tylko młodzi ludzie znali cenę grzechu, nie byliby tak skorzy do kupowania przyjemnych chwil za cenę bolesnych lat, bowiem nie mają pokoju bezbożni, mówi Izajasz. Król Salomon miał wszystko, czego mógł tylko pragnąć, a jednak podsumował to wszystko smutnymi słowy: marność nad marnościami, wszystko marność, a miał wszystkiego w bród. Co tylko mógł sobie człowiek zapragnąć, będąc wielkim, potężnym i niezwykle bogatym królem. A więc skoro inni uznali ubieganie się o rzeczy tego świata za podobne do gonitwy za wiatrem, czyli niezadowalające, to umywamy ręce od jego pełnych rozczarowań, złudzeń i jego duchowego zepsucia. Moab jest naszą miednicą, lecz Moab nie jest miejscem, w którym mieszkamy. Trzecią lekcją, jaka może stać się dla nas pożyteczna, jest to, że ludzie tego świata ujawniają nasze słabości. Ich sprzeciw, oszczerstwa i prześladowania są jak szorstki pumeks, usuwający pewne nasze własne szorstkie punkty, czyli wady. Bo przez naszych braci chrześcijan często jesteśmy traktowani z miłością i delikatnością. Lecz gdyby to było nasze jedyne doświadczenie, to stalibyśmy się jak rośliny pod szkłem, delikatni i słabi. Lecz szorstki, czyli nieuprzejmy stary świat, poddaje nas próbie, a Bóg panuje nad tymi doświadczeniami dla naszego wzrostu, wzmocnienia i ogólnej korzyści. Świat widzi nasze wady, a jego bezlitosne języki informują nas o nich. Jednak z tego złośliwego traktowania może dla nas wyniknąć wiele dobrego. Ci ludzie są naszymi nauczycielami, którzy pomagają nam w zachowaniu pokory i czynią nas ostrożnymi. Bo tym, co naprawdę się liczy, jest to, co dzieje się w nas, a nie to, co dzieje się z nami. Czyli naprawdę liczy się to, jak to przyjmujemy, co dzieje się z nami. Czy się buntujemy, czy narzekamy, czy złorzeczymy tym, którzy nam życie uprzykrzają, czy staramy się im odpłacić z nawiązką. To się liczy, a nie to, czy ktoś wyrządza nam krzywdę. Świat działa jak palący się piec i rzeczy, o których myśleliśmy, iż są złote i srebrne, giną w tej próbie. Są fałszywe, więc ulegają spaleniu. Lecz jednocześnie zyskujemy na takiej stracie, bo w świecie próbowane jest nasze usposobienie i temperament i często nie wytrzymujemy tej próby. Jeśli proces uświęcenia wyregulował nasze emocje, to cierpliwość wykona swe doskonałe dzieło, a dobroć będzie długo znosząca, czy też nieskwapliwa. Jeśli łatwo wpadamy w złość i trudno jest nam wybaczyć, to nie szukajmy winy w tych, którzy nas próbują i nas sprawdzają. Nie mamy prawa być na nich źli, ponieważ to my nie wytrzymaliśmy próby. Tak więc nie powinniśmy ich winić. Są oni narzędziami Boga, używanymi do naszego duchowego rozwoju. Powinniśmy się cieszyć z tych sposobności rozwoju, jakich nam dostarczają. Być wdzięczni, że takie sposobności mamy. Być może w tym zaślepieniu mówiliśmy sobie, że mogę dużo znieść, być dobrym chrześcijaninem. Jakkolwiek by źle ze mną nie postępowano, jakkolwiek by źle mnie nie traktowano, a potem upadamy i odkrywamy, jak wielkie są nasze braki i słabości, to wtedy w pokorze i żalu powracamy do Boga w modlitwie, jeszcze raz uniżenie prosząc o to, byśmy mogli poddać się Jego woli. I Moab ponownie staje się naszą miednicą umywania. Ataki niepobożnych również zostały zarządzone przez Boga po to, by Jego lud mógł opuścić świat, porzucić niepobożne towarzystwo i pozostać w odłączeniu, duchowej separacji. Tak jak pisze apostoł Jakub, przyjaźń świata jest nieprzyjaźnią Bożą. A apostoł Jan, jeśli kto miłuje świat, nie masz w nim miłości ojcowskich. A jedno z fundamentalnych zaleceń wiary chrześcijańskiej mówi, tutaj 2 Koryntian 6, 17-18 cytuję, przeto wynijcie spośrodku ich i odłączcie się, mówi Pan, a nieczystego się nie dotykajcie, a ja was przyjmę i będę wam za ojca, a wy mi będziecie za synów i za córki, mówi Pan Wszechmogący. Więc sprawmy, by ci, którzy sprawiają nam największy ból, służyli nam za wzburzone fale, przyspieszające nasze dotarcie do skały wieków, albo za silne wiatry, kierujące nas szybciej do portu. To takie możemy postanowienia, takie życzenia wyrażać na początku roku, by ten rok był dla nas właśnie takim rokiem, w którym w oparciu o wzburzone fale, a widzimy, że ucisk się wzmaga coraz bardziej, by wzmagający się ucisk stawał się dla nas pomocą w dotarciu do skały wieków, do portu, do którego zdążamy, czyli żeby przyspieszał nasz rozwój i pomagał nam skupiać się na rzeczach duchowych w naszym życiu, a nie na rzeczach ziemskich, bo ziemskie rzeczy są zepsute, tak jak było wcześniej mowa. I dzięki wierze starajmy się w tym roku wykorzystywać właśnie te złe, zepsute rzeczy do tego, by szybciej się rozwijać. Więc czyńmy Moab miednicą naszą w tym roku, w następnych latach naszego życia. Tego braterstwu życzę, same pragnę i na tym kończę, dziękując za uwagę.